Podróż dookoła świata to jest marzenie dziecięce wielu z nas i tak naprawdę okazuje się, że można je spełnić. Każdy, kto czytał książki przygodowe, myślę, że chciał pójść śladami bohaterów powieści w 80 dni dookoła świata. No i okazuje się, że można, a dowodem na to jest nasz gość Jarek Pusz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Czy myśl o podróży dookoła świata w tobie zrodziła się z inspiracji lekturą? Na przykład Juliusza Verne, czy zupełnie inne były motywacje?
Gdzieś tam to jest rodzinne brzemię, które ciąży na mnie, ponieważ gdzieś tam rodzice też nietuzinkowe pomysły miewali. Gdzieś kiedyś na swojej drodze spotkałem i gościłem w domu Japończyka takiego, który właśnie podróżował dookoła świata. Ja wtedy miałem jeszcze 13-14 lat, więc on mnie w jakiś sposób inspirował. Był takim pewnie ziarnem, które w pewnym momencie mogło wykiełkować.
Jak długo przygotowywałeś się do takiej wyprawy? Jak się planuje podróż dookoła świata?
Jeżeli chodzi o przygotowania, to ja przygotowywałem się na pewno zbyt długo. I każdemu, kto chciałby podróżować i w taki sposób spędzać czas, polecam nie przygotowywać się w ogóle. Czyli po prostu wyruszyć. Jeżeli chodzi o rzeczy, które trzeba zabrać, to im mniej, tym lepiej. Mi się marzy taka podróż, by nie brać nic. Wtedy człowiek im mniejszy ma bagaż, tym przyjemniej mu się podróżuje, tym ma głowę otwartą na te doświadczenia.
No ale paszport niezbędny, jakaś karta bankowa na pewno też.
No wiadomo, pragmatyka jest konieczna, jakaś tam taka podstawowa, tak? Typu dokumenty, no i niestety trochę pieniędzy, ale i bez tego można sobie poradzić, jak pokazują przykłady wielu podróżników szalonych.
Wspomniałeś, że przygotowywałeś się zbyt długo. Wróćmy do tego, ile czasu poświęciłeś na przygotowania i jakby co wchodziło w zakres tych twoich przygotowań?
W zakres przygotowań wchodziło głównie czytanie w internecie, jak to można w ogóle zrobić i czy jest taka możliwość, tak? Natomiast tych informacji w internecie jest taka masa, że przesianie tego, co jest wartościowe, rzeczywiście zajmuje tak dużo czasu, że nie opłaca się moim zdaniem tego robić, bo 2 dni podróży starczają za pół roku przygotowań internetowego czytania. I tak było w moim właśnie przypadku. Mniej więcej pół roku przygotowywałem się czytając, kupując sprzęt, którego po drodze sukcesywnie się pozbywałem, żeby ten właśnie plecak był jak najlżejszy.
Ile pieniędzy postanowiłeś przeznaczyć na taką wyprawę na początku? Ile założyłeś i czy udało ci się zamknąć w tej planowanej kwocie?
Moja podróż to była podróż autostopem. Oprócz oczywiście przelotów, mimo że plan był taki, żeby tych przelotów nie było, natomiast no, rzeczywistość niestety weryfikuje pewne założenia i trzeba było z tych lotów skorzystać. Cały koszt od momentu wyjechania z domu do powrotu to około 10 tysięcy złotych. Odejmując koszty przelotów, no to wychodzi jakieś 200-300 zł miesięcznie.
Nikt nie uwierzy. Jak to jest możliwe?
No to jest możliwe dzięki ogromnej ilości wspaniałych ludzi, których spotyka się po drodze i którzy oferują swoją pomoc. Zdarzało mi się też, że wciskano mi pieniądze i było łatwiej przyjąć te jakieś nieduże kwoty, oczywiście to były, natomiast łatwiej było to przyjąć niż tłumaczyć komuś, że się nie chce. Miałem taką sytuację właśnie w Indonezji. Auto, którym jechałem, zatrzymało się na takim parkingu, zeszło się sporo osób, no i postanowili dać mi pieniądze. No ja odmówiłem, musiałem uciekać wokoło samochodu, bo mnie gonili z tymi pieniędzmi. W końcu powiedziałem, że nie wezmę. Oni jakoś to przyjęli. Złapałem następny samochód, którym jechałem dalej i za jakieś 20 kilometrów dogania mnie ten człowiek na motorze i powiedział, że nie, jednak przedyskutowali i muszą mi dać te pieniądze. Także dla nich to było też bardzo takie miłe doświadczenie, że mogą mi pomóc. To są bardzo otwarci ludzie. W ogóle ludzie na świecie wszędzie są tacy sami, te same potrzeby mają i te same emocje, życzliwi i tego dobra na świecie też jest bardzo dużo.
Anna, jak długo zaplanowałeś tę wyprawę? Ile przewidywałeś, że potrwa taka wycieczka dookoła świata?
Przewidziałem na nią rok, natomiast skróciła się ona z różnych względów do 9 miesięcy.
Kiedy wystartowałeś?
To był początek kwietnia i zakończyłem Wigilię.
Wróciłeś do domu na Wigilię? Udało
tak,
się?
Tak. To też jest taka fajna historia. Myślę, że jeszcze na czasie, kiedy wiedziałem, że już będę w Polsce, nie mówiłem o tym nikomu w domu. Powiedziałem, że jeszcze jestem gdzieś daleko, że nie będzie mnie na święta, także nie spodziewali się mnie. Przyjechałem do domu, pod domem stałem, mieszkam w bloku, więc wiedziałem, że jak zgaśnie światło w kuchni, to znaczy, że siadają do stołu. Patrzyłem w okno, kiedy w końcu zgaśnie. No jak zgasło, to pojawiłem się w domu i zająłem miejsce dla strudzonego wędrowca. No, to było bardzo, bardzo przyjemne. Myślę, że zapamiętam te uczucie do końca życia.
Początek kwietnia, Łomża. Tu zaczyna się wyprawa dookoła świata. Jaki następny przystanek?
Następny był Kraków, gdzie mieszka mój brat i dalej na wschód, czyli Ukraina. Dalej była Mołdawia, ale to przez przypadek. To też jest taka ciekawa historia, jak przekraczałem granicę z Mołdawią, byłem przekonany, że wjeżdżam do Rumunii i dopiero jak spojrzałem jakieś 200 metrów po przekroczeniu granicy, paszport, okazało się, że jestem w Mołdawii. Wróciłem, zapytałem, gdzie jest Rumunia. No i pani powiedziała, że trzeba jechać prosto i za jakiś czas będzie.
Miałeś plan wyprawy, czy on się weryfikował z dnia na dzień?
Moje założenie było takie, żeby jechać na wschód i wrócić z drugiej strony.
Czyli wrócić z zachodu do Łomży.
Tak, wrócić z zachodu.
Tak się udało?
Tak się udało.
Pamiętasz taki pierwszy przystanek w tej wyprawie, który czymś cię ujął?
Pamiętam swoją taką pierwszą noc, którą spędziłem pod namiotem w Odessie, jeszcze na Ukrainie. I byłem taki zmęczony, podróżowałem około tygodnia i byłem taki zmęczony. Już się tak chciało wrócić do domu, już trochę przerażające, że to dopiero tydzień. Zamierzam jeszcze rok i jak to pogodzić ze sobą, że tak dużo jeszcze przede mną, a tutaj już...
Coś ciągnie do domu.
Tak, coś ciągnie do domu. No to było takie wyzwanie, że tak powiem. Natomiast pomogła mi pani taka, którą spotkałem w autobusie. Nie mogłem się wydostać z Odessy właśnie tak, żeby już łapać stopa. I jakoś tam po przesiadkach kilku autobusów już nie miałem drobnych pieniędzy. Ukraińskich pieniędzy nie miałem już ze sobą. Nie chciałem podejmować z bankomatu, bo to jest później kłopot z wymianą, a wiedziałem, że tego dnia wyjeżdżam z Ukrainy. I chciałem, żeby mi sprezentowała bilet. Po prostu porozmawiałem z nią i ona zaoferowała, że ten bilet mi kupi. I mówię, że dookoła świata jadę. Pamiętam, jak ona mi właśnie dawała ten bilet i tak popatrzyła na mnie z politowaniem. Tak, dookoła świata. Masz tu ten bilecik. I tak odwróciła się i poszła. I
to jakby było... nie wierzyła.
Tak, nie wierzyła, wręcz patrzyła tak kpiąco, niedowierzającą. I pamiętam, że to mnie zmobilizowało bardzo i
nie wrócę.
Że
zrealizuję marzenie.
To, żeby ci udowodnić.
Pamiętasz, dlaczego autostopem?
Autostop. Uważam ten sposób podróżowania za genialny ze względu na to, że poznaje się ludzi. A to tak naprawdę jest największa wartość podróżowania. Właśnie ludzie, których się poznaje.
Jesteśmy już w Rumunii. Te najważniejsze punkty, które pokonywałeś w tej wyprawie dookoła świata, to gdzie dalej?
Dalej Bułgaria, później Turcja, Gruzja, Armenia, przelot do Kirgistanu, Kirgistan, Chiny, Laos, Tajlandia, Kambodża, Malezja, Indonezja, Australia, później był przelot do Ameryki Południowej, tam była Argentyna, Chile, Peru, Ekwador, Kolumbia, przelot do Madrytu, czyli Hiszpania, Francja, później była Belgia, Holandia, Niemcy i powrót do Polski.
Wymieniłeś te najważniejsze punkty, mam wrażenie, w niespełna minutę. W którym z tych miejsc zatrzymamy się na dłużej?
Każde z tych miejsc było niesamowite na swój sposób. Natomiast to, co w mojej głowie najbardziej zostało, gdzie ja czułem się najlepiej, to była na pewno Gruzja, to było Peru i to był Kirgistan na pewno. Kirgistan to przede wszystkim góry. Jeżeli ktoś kocha góry, to Kirgistan gdzieś tam powinien być punktem obowiązkowym na mapie takiego turysty. Ze względu przede wszystkim na dzikość tych miejsc, małą ilość turystów, natomiast ta możliwość zwiedzania tego jest taka bardzo atrakcyjna, w związku z czym całość jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy kochają góry, no, tym, którzy kochają niziny, nie polecam Kirgistanu. Natomiast to był taki pierwszy kraj, gdzie poczułem taką egzotykę tego miejsca właśnie, ponieważ to już jest taka daleka Azja i już inne są twarze ludzi, inne są zachowania, kultura. To wszystko jakby kontrastowało z tym, co było do tej pory w mojej podróży.
Jak wysokie to są góry?
Dolina, w której spałem, to było 3600 metrów nad poziomem morza. Problemy z poruszaniem się i oddychaniem są już poważne.
Odczuwalne.
Tak. Góry takie 2600 nad poziom morza, ale im jest się niżej w tej dolinie, tym wyżej są góry wokół nas, dlatego te widoki może są nawet piękniejsze, jeżeli jest się troszeczkę niżej. Kirgistan to jest taki początek Himalajów, więc góry Tien Shan się właśnie tam zaczynają. Przez nie trzeba przejechać, żeby dotrzeć do granicy z Chinami, która jest moim zdaniem najdziwniejszą granicą na świecie. Tam przejeżdżają tylko auta ciężarowe. Można dojechać tylko do granicy. Później trzeba przejść około 10 kilometrów na piechotę i tam jest dopiero granica chińska. No i tej granicy też nie można przekroczyć pieszo, tylko trzeba przekroczyć ją autem. Auto musi być wybrane przez celnika i ten celnik wsadza nas do takiego auta. Jedziemy 130 kilometrów, gdzie nagle na środku pustyni jest wielki, ogromny terminal, który przyjmuje turystów, których tam nie ma. Ja byłem sam w takim ogromnym terminalu, powiedzmy jak Okęcie, przyjmowany sam. Także było to też ciekawe doświadczenie, ta granica chińska. Ale wracając do Kirgistanu, to właśnie te góry sprawiają, że ten kraj jest podzielony jakby na dwie części, na tą część północną i południową. To jest kraj muzułmański w dużej części. W związku z tym te reguły życia się troszeczkę różnią od naszego. Turcja też jest krajem muzułmańskim, natomiast to jest taki...
Bardziej liberalny
kraj i te obyczaje są takie bardzo łagodne. Natomiast tam już jest ten islam takim fundamentem życia.
Gdzie spałeś?
W Kirgistanie miałem taką możliwość, że zostałem przygarnięty przez rodzinę muzułmańską i miałem z nimi okazję spędzić tydzień. Też poznać, jak wygląda takie życie rodzinne. Na początku nie mogłem oglądać kobiet, natomiast już po trzech dniach gospodarz zadecydował, że dla niego jestem jak rodzina, w związku z tym mogę oglądać kobiety. No i trzeba przyznać, że kobiety w krajach muzułmańskich, co może być takie przewrotne, ale na piedestale, ale w domu. W domu są głową rodziny. Jak jest się poza domem, to mężczyzna jest głową rodziny. On ma ją utrzymać, zapewnić byt. Natomiast w domu kobieta rządzi, mężczyzna jest malutki. Tam bardzo istotna jest rodzina. Na pewno rodzina. Właśnie to jest też ciekawe, jak zmieniają się pytania w czasie podróży, które zadaje na przykład kierowca podróżującemu. Mniej więcej od granicy Azji pytanie pierwsze, które pada, to jest, czy masz rodzinę? Kluczowe pytanie, czy masz rodzinę? To jest dla nich bardzo, bardzo ważne.
Takie miejsce na trasie wyprawy dookoła świata, które ujęło cię zabytkami, przestrzenią, architekturą.
Jeżeli chodzi o architekturę, to miasto, które najbardziej mi się podobało, to było Tbilisi. Tylko nocą, ciekawe, bo za dnia mi się w ogóle nie podobało, ale nocą, te Tbilisi nocą nabiera jakiegoś takiego zupełnie innego klimatu. Natomiast takim miastem, które też wywarło na mnie ogromne wrażenie, było Sydney. To jest olbrzymi teren, zatoka, która się wdziera jakby w miasto i oczywiście opera w Sydney i ten most, który nad nią góruje. Być może jest to takie wrażenie, że widzieliśmy to tylko na obrazkach, teraz tu jesteśmy i w związku z tym te emocje się pojawiają, ale mimo wszystko robi to wrażenie niesamowite.
Myślę, że każdego Sylwestra mamy przyjemność oglądania właśnie opery w Sydney i tego mostu, o którym mówisz, no bo Australijczycy jako jedni z pierwszych witają Nowy Rok.
Tak, no i to wszystko na żywo robi dokładnie takie same wrażenia, nawet większe, ponieważ możemy to widzieć sami.
Dotknąć,
tak. A zresztą opera w Sydney jest też w dotyku ciekawa, bo to jest taka, ona jest zbudowana z takich kwadracików, z takiej łuski właściwie, z takich płytek ceramicznych, które właśnie mają nie odbijać światła, tylko sprawiać wrażenie takiej matowości. Dlatego też właśnie w dotyku jest ciekawa faktura. Miałem okazję akurat Sydney zwiedzić całkiem dobrze, dlatego że spotkałem tam fantastycznych ludzi, którzy pokazali mi Sydney. Jest to też fantastyczna sprawa, poznać miasto z ludźmi, którzy w nim mieszkają. Oni znają takie miejsca, których nie ma w przewodnikach i które warto naprawdę zobaczyć.
To też takie miejsce, gdzie zabytkami stają się budowle, jak dla nas Europejczyków, bardzo młode.
Tak, no na pewno. Natomiast one gdzieś tam są już w kulturę tak mocno wryte, że oglądamy je na równi z zabytkami w Grecji czy w Rzymie.
Były spotkania ze zwierzętami.
Były atakujące ptaki, mniej więcej wielkości kruków, i w Australii jest obowiązek jeżdżenia w kaskach na rowerze. I to wynika z dwóch przyczyn. Jedną jest oczywiście bezpieczeństwo jazdy na rowerze, a drugą, że te ptaki atakują w głowę ludzi, którzy właśnie na rowerach jeżdżą. Można przejechać pod jego gniazdem i on dopiero wtedy atakuje. No ale w kasku nic się nie dzieje, na szczęście.
Misia koale dało się przytulić, tak, kangura pogłaskać.
Udało się misia koale mieć na rękach nawet. To jest rzeczywiście...
Żywa maskotka.
Myślę, że gdzieś tam charakterologicznie też odpowiada mi bardzo. Teraz możemy iść dalej na wschód. Z Australii to jest Ameryka Południowa. I tutaj wszystko się zmienia bardzo mocno. Pojawiają się nowe wyzwania. Ameryka Południowa dla mnie to jest taka dzikość w sercach i w przyrodzie. Ci ludzie są tacy naprawdę macho, naprawdę gorąco krwiści, prawdziwi ludzie. No i to, do tego też się trzeba przyzwyczaić po takich właśnie stoikach z Azji.
Mamy Amerykę Południową. To pierwsze miejsce, do którego trafiłeś, to co to było?
To było Buenos Aires i właśnie tutaj bardziej niż na miejscach, które odwiedzałem, skupiałem się na tych doznaniach takich międzyludzkich. To wynikało też z faktu, że miałem bardzo mało pieniędzy ze sobą. Musiałem się skupić na ludziach, a nie na zabytkach, no bo zwiedzanie niesie ze sobą koszty. Natomiast no wiadomo, że te miasta duże też warto zobaczyć.
Boskie Buenos.
Trochę mnie rozczarowało. Nie porwało mnie może przejażdżka nocnym pociągiem po Buenos Aires, nie znając jeszcze wtedy języka hiszpańskiego, jak się okazało. Była też ekstremalnym doświadczeniem. Spytałem się dwóch policjantów, gdzie mogę kupić bilet. Powiedzieli, a kto kupuje bilety na nocne pociągi? Bo przede wszystkim kto jest, sprawdzi te bilety. W takiej atmosferze właśnie jedzie się pociągiem podmiejskim w Buenos Aires, co jest doświadczeniem rzeczywiście ekstremalnym. Natomiast jeżeli się podejdzie otwarcie, to każdy człowiek jest w stanie nam pomóc. Także na koniec podróży tym pociągiem, kiedy już dojechaliśmy do centrum, miałem obstawę 20 takich ludzi spod ciemnej gwiazdy, których...
Lokalsów.
Tak, lokalsów, do których normalnie człowiek by nie podszedł, ale brak uprzedzeń sprawia, że z każdego można wycisnąć coś tam dobrego.
Gdzie uciekłeś z Buenos?
Z Buenos uciekłem w kierunku Patagonii. Kierunkiem było Bariloche, to jest taka miejscowość słynna w Andach. Ja kocham jeziora. Jeżeli pytasz o najpiękniejsze miejsce na ziemi, to ja zawsze powiem, że Mazury. Przynajmniej z tych, które ja widziałem.
Mimo podróży dookoła świata.
Tak jest. Myślę, że nie ma piękniejszego miejsca.
Ale konkurować mogą Andy.
Mogą konkurować. I tam jest właśnie przełęcz 7 jezior. Jak zobaczyłem jeziora, no to powiedziałem, no dobrze, trzeba pojechać zobaczyć. No i tam też była taka historia, że szukałem miejsca do spania nad brzegiem jeziora. No nie było to takie łatwe jak na Mazurach. No i w końcu daleko od innych zabudowań znalazłem takie miejsce. Myślałem, że to jest opuszczony hotel, taki drewniany, przepiękny budynek, ogromny, nad samym brzegiem przepięknego jeziora w górach. Powiedzmy morskie oko, tylko że 20 razy większe. Także no zapiera dech w piersiach widok i ten opuszczony hotel już wieczór robi to wrażenie, co najmniej gęsia skórka na plecach. No ale już nie mam gdzie iść, więc tam zostałem. Po powrocie gdzieś tam opowiadałem komuś historię właśnie z tym hotelem i znalazłem na mapie. Okazało się, że to jest domniemany dom Hitlera, który uciekł do Argentyny po II wojnie. Także dodatkowy smaczek tej historii.
Wyprawa dookoła świata na pewno obfituje w niezwykłe wydarzenia. Nie tylko w ciekawe spotkania, nie tylko w miejsca, które mogą nas zaskoczyć, ale też ekstremalne sytuacje.
Tych ekstremalnych sytuacji pojawia się na pewno sporo. Na przykład jazda na tirze na dachu rozpędzonym dosyć mocno.
Gdzie to było?
To było w Kambodży. Kierowca pokazał mi, żebym siadał na dach, była drabinka. Wsiadłem na niego i dopiero jak ruszył, to zdałem sobie sprawę, że jak zahamuję, to mogę się znaleźć tak jakieś 20-30 metrów dalej. No ale już wtedy nie było odwrotu, także uśmiech po zejściu towarzyszył mi jeszcze przez kilka dni. To było na pewno doświadczenie ekstremalne. No też nie zawsze ludzie gołębiego serca się zdarzają. najczęstsze pytanie, które chyba słyszałem, to czy się nie bałeś, albo czy się nie boisz, że coś ci się stanie.
Czy to było bezpieczne?
No i ja zawsze odpowiadam, że najwięcej przykrych sytuacji nam się zdarza w domu, w miejscach, które doskonale znamy, bo tracimy uważność. Zdaje się nam, że znamy osiedle na przykład i nie zwracamy uwagi na żadne zagrożenia. Natomiast kiedy jesteśmy za granicą, to ta uwaga jest wytężona i naturalnie unikamy tych zagrożeń, które gdzieś tam mogą nas spotkać. Dlatego uważam, że podróżowanie jest jak najbardziej bezpieczne.
Ale gdybyś miał właśnie, przeglądając te trasy, wskazać takie miejsca najbezpieczniejsze i takie, w których ta czujność była bardziej wzmożona.
Z pewnością Azja to jest miejsce, gdzie można się czuć bardzo bezpiecznie. Natomiast Ameryka Południowa to jest ten miejsce, w którym ta baczność powinna być troszeczkę na wyższym poziomie. Z całą pewnością.
A ludzie? Do kogo było ci bliżej? W jakiej części świata? A gdzie było trudniej nawiązać relacje?
Ja gdzieś tam mam serce po lewej stronie. Także dla mnie wschód jest takim miejscem, gdzie czuję się najlepiej. Ale wszędzie można znaleźć wspólny język, tylko trzeba być otwartym.
Najbardziej niezwykłe spotkania dookoła świata.
Tych spotkań było tak dużo. Chyba dla mnie jednak najciekawsze spotkania z osobami, które nie mają do czynienia z turystyką w ogóle. Im prościej, tym lepiej, bo wtedy to było takie naturalne, takie prawdziwe. Pamiętam na przykład nocleg w Kambodży, w takiej wioseczce, trzy domy i do jednego zaszedłem po prostu, czy mógłbym się przespać. I okazało się, że wieczorem było wesele w tym domu, także też miałem okazję na takim weselu być w Kambodży. I takie właśnie spotkania z ludźmi, którzy są tacy naturalni. Każdy z nich było wyjątkowe. Tak bym to określił.
Robiłeś zdjęcia?
Robiłem zdjęcia, natomiast chyba najwięcej zostało w głowie. Nie wszystko da się sfotografować, niestety.
Zbieramy do siebie podczas takich podróży najwięcej. Z Andów, gdzie dalej ruszyłeś?
Chile. Chile to tak niestety po łebkach, chociaż pustynia Atacama, za chwilę nasi sportowcy jadą tam na rajd Paryż-Dakar. Też byłem właśnie w knajpie, która jest mniej więcej po środku trasy. Pustynia Atacama, no, robi wrażenie, naprawdę niesamowite przestrzenie. I też na środku pustyni jest taka rzeźba ręki takiej wystającej z ziemi. Także można przybić piątkę z Atacamą. No i ta przestrzeń, która jest dookoła, sprawia wrażenie, że to jest właśnie niesamowite miejsce.
Podróż dookoła świata to też niezwykła rozmaitość smaków, które napotykasz po drodze. Bo jeśli stawiasz na spotkania, stawiasz na kontakt z rdzennymi mieszkańcami różnych terenów, to pewnie też jesteś ciekaw tego, co jedzą, co jest im bliskie w kuchni. O jakich smakach chciałbyś powiedzieć?
Jeżeli chodzi o kuchnię, to miałem to pozytywne doświadczenie, że te moje przemieszczanie było powolne dosyć, w związku z tym nie było objawów żadnych chorób i zaskoczeń z tym związanych. W związku z tym mam z tą kuchnią takie dosyć pozytywne doświadczenia. Na pewno Gruzja i Khinkali, oczywiście z winem. Uznajmy za jedną potrawę. Kirgistan, tam potrawa, która się nazywa płow. To jest taka potrawa z ryżu, mięsa wołowego, marchwi i specjalnych przypraw, dużo czosnku. I jest jedzona rękoma. Próbowałem robić w Polsce, no niestety nie do odtworzenia chyba bez tamtejszych przypraw.
Głód podróżnika pewnie
Ach,
też.
Tym bardziej. No właśnie, najlepszą przyprawą podobno jest głód, także on takiemu podróżnikowi bez pieniędzy gdzieś tam towarzyszy z tyłu. Także wszystko smakuje bardzo, bardzo dobrze. Hamburgery z kangura jadłem, były bardzo smaczne. Kangury są bardzo, bardzo popularne w Australii jako mięso. Tak.
A do czegoś byś porównał smak tego mięsa kangura?
Wołowina. No i wołowina w Argentynie. No to trzeba przyznać, że tamtejsza wołowina to jest
królowa.
Tak, i grille tamtejsze. Pamięta się ten smak do końca życia. Jest taka potrawa peruwiańska. Ona generalnie jest dostępna w całej Ameryce Południowej, w okolicach morza. Ceviche się nazywa. Jest to taka ryba, którą je się na surowo. Jest tylko w takiej zalewie limonkowo-cytrynowej, natomiast jest zupełnie surowa. No i to jest rewelacyjne danie. To w tej chwili już mi cieknie ślinka, jak tylko o nim pomyślę. Niestety, co prawda, no można gdzieś tam dostać w głębi lądu tą potrawę, natomiast ona jest smaczna tak naprawdę tylko i wyłącznie tego samego dnia.
Ze świeżej ryby.
Tak, kiedy się wyłowi tą rybę i wtedy naprawdę dla chociażby tego smaku byłbym w stanie wrócić do Peru. No jeszcze z potraw to pamiętam sytuację, kiedy w Chinach, będąc na takim targu nocnym, się znalazłem i też byłem atrakcją turystyczną, w związku z czym wszyscy ci kupcy, handlarze, tak, kucharze właściwie, częstowali mnie tymi potrawami. Między innymi ostrygi grillowane z takim serkiem i czastkiem. No to też smak, który
warto powtórzyć,
tak, warty spróbowania.
Podróż dookoła świata w 9 miesięcy. Właściwie mógłby urodzić się nowy człowiek w tym czasie.
Tak też było. Tak postrzegam to, że po powrocie nie tylko wizualnie, ale mentalnie ta różnica między tym chłopcem, który wyjechał, a mężczyzną, który wrócił, była zauważalna chociażby na zdjęciach, jak to się wszystko zmieniało, ale też w mojej głowie to wszystko się odbiło na pewno mocno. Te 9 miesięcy właśnie to jest chyba narodziny takiego nowego człowieka.
Czy warto twoim zdaniem podejmować takie wyzwania?
Na pewno warto daleko mierzyć, ale mieć świadomość, że nie wszystko będzie takie, jakie chcemy, żeby było, tak? Natomiast im dalej będziemy mierzyć, tym dalej zajdziemy. Na pewno szansa, że osiągniemy więcej. To jest na pewno lekcja z takiej podróży.
Czy myślisz w ogóle o powtórzeniu takiej wyprawy, czy jeśli już to do konkretnych punktów, które chciałbyś lepiej poznać?
Myślę, że już w tej chwili nie będę mógł sobie pozwolić na taką podróż, która będzie tyle trwała. Natomiast teraz już bardziej tak w konkretne miejsce.
Gdzie chciałbyś wrócić najbardziej?
Takie must be to Gruzja.
Kiedy wyrusza się w taką daleką podróż, mówiłeś, że pytali ci ludzie, czy się nie bałaś, no to co jest najważniejsze w takim budowaniu się od środka? Odwaga, odpowiednia motywacja. Co ci pomaga najbardziej właśnie w tych chwilach trudniejszych w czasie tej wyprawy?
Jeżeli były momenty trudniejsze, to wyobrażałem sobie, jak wracam do domu i staję w progu i jestem szczęśliwy z tego powodu. No i to gdzieś tam dawało takie poczucie, że wszystko będzie w porządku, bo w taki właśnie sposób się skończy. Ale też sposób na rozładowanie emocji jest bardzo dobry, moim zdaniem, śpiewanie na głos. Szczególnie jak nikt nie słyszy, to warto z siebie coś wyrzucić w ten sposób, wykrzyczeć. Szczególnie jak ma się ku temu okazję, że nikt nie słyszy, to wtedy jest to przyjemne.
A miejsc odludnych na świecie nie brakuje.
Nie brakuje. Myślę, że im bardziej otworzymy się na to, co nas spotyka, to łatwiej jest nam poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami. Wiadomo, że zawsze jakieś będą, natomiast można sobie z nimi świetnie poradzić i każdy ma ogromny zasób inwencji i kreatywności, żeby sobie z każdym problemem poradzić. Ale nie poradzimy sobie, jeżeli przed nim nie staniemy i nie zobaczymy, że można sobie z nim poradzić.
Czyli w podróż dookoła świata oprócz dokumentów i karty bankomatowej bierzemy...
Uśmiech, otwartość. Troszkę pieniędzy. Zawsze się przyda.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jarek Pusz. Człowiek, który podjął wyzwanie i przeżył przygodę życia. Podróż dookoła świata.
Dziękuję
Jeszcze raz
bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.